Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan poseł Adam Szłapka, Nowoczesna. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Cóż tam pan tego, na tego wiedzyka się tak uwziął?
Ja się nie uwziąłem, ale uważam, że każdy obywatel powinien być równo traktowany wobec prawa, czy jest ojcem, czy jest zakonnikiem, czy jest księdzem, kimkolwiek. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy właściciel także medium, na przykład Radia Elka, mówi publicznie, że dostał od bezdomnego, dwa samochody. I no. Potem jeszcze mówi dalej, że ten bezdomny wygrał je na loterii i potem zmarł. No to jeżeli by się zdarzyło tak, że...
No i
ten...
powiedział, że dwa Maybachy i pan ściga go
to
dwa
Maybachy. To nie jest, nawet nie powiedział, że no, dwa Maybachy, tylko dwa Volkswageniki nawet powiedział.
Nie, on nie. A, dwa Maybachy. Rozmowa była taka, że on powiedział, że on wygrał dwa Maybachy, ale to był żart, a pan to potraktował nie. jak najbardziej poważnie, on... zawiadamia pan służby?
On zażartował, że dwa Maybachy, ale wyszło potem faktycznie, że to żadne Maybachy, tylko dwa Volkswageniki.
Luksusowe? Tak pan napisał.
Ja nie napisałem luksusowe.
Napisał. Taka czerwona taka tablica jest u pana.
Powiedziałem, że to są dwa samochody, dwa Volkswageniki.
Właściciele Volkswagenów się poczuli dowartościowani.
Pamiętam, jak chodziłem do przedszkola, marzeniem była Fiat 126P.
Dobra, miałem Gabusa.
Więc właśnie, ale tu już jakby nie o to chodzi. Mówiąc zupełnie poważnie. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że Tadeusz Rydzyk jest bardzo silnie powiązany z obecną władzą. I to jest jakby oczywiste, ono sam o tym mówi. Szczególnie na przykład z ministrem, byłym ministrem Szyszko. I jeżeli dochodzi do sytuacji, że ktoś otrzymuje od bezdomnego dwa samochody i nie jest w stanie uzasadnić, jak do tego doszło.
No uzasadniał.
Tak, że to prawdopodobieństwo jest mniej więcej takie, jak mamy milion, wygrałem w ruletkę 80 razy z rzędu.
Znamy takich ludzi.
Tak? Wiarygodne?
Znamy takich ludzi. Tak? Do dzisiaj chodzą w glawi i chwale.
Wiarygodne?
Lech Wałęsa podobno w Totoletko regularnie wygrywał w latach 70.
No to więc...
Ale wiarygodne?
Nie są to wiarygodne rzeczy.
Także, skąd miał te pieniądze?
Także to są rzeczy, które moim zdaniem należy sprawdzać. Po prostu. I dlatego ja uważam, że każdego obywatela innego, który powiedziałby publicznie, że dostał od bezdomnego dwa samochody, każdego by sprawdzano. Dlatego też ja złożyłem w tej sprawie bez cienia podejrzeń oczywiście. Natomiast uważam, nie, że
takie sformułowanie jest już cieniem podejrzeń, że służby powinny się ryzykiem zająć, bo w dziwny sposób...
Po to jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, żeby sprawdzać skąd są źródła majątku ludzi bardzo silnie powiązanych z władzą. I na przykład, jeżeli wiemy doskonale, że Tadeusz Rydzyk jest często gościem na jego antenie minister Szyszko, minister Macierewicz i on wprost ich wspiera. I nagle się okazuje, że na jego projekty biznesowe, bo geotermia w Toruniu jest projektem biznesowym, dostaje najpierw 12 milionów, potem 19 milionów, potem jeszcze 20, to warto by sprawdzić, czy to jest tak, że to faktycznie jest aż tak dobry projekt, bo skoro Fundacja Lux Veritatis ma z tego czerpać zyski, bo z tego ma czerpać zyski, to czy to jest w interesie państwa, czy nie jest w interesie państwa, czy tam doszło do jakiejś protekcji, czy nie doszło do protekcji, to są wszystko pytania.
Państwo powinno wspierać przedsiębiorców.
Absolutnie. Tylko, że niekoniecznie konkretnie wybranych... Niekoniecznie konkretnie wybranych przedsiębiorców, z którym ma bardzo silne powiązania. Ja przez rok mieszkałem w Ukrainie i widziałem, jak się tworzy oligarchia, taka patologiczny styk władzy i biznesu. I to, że biznesmeni przez swoje wpływy, przez swoje pieniądze, przez swoje na przykład media promują konkretne projekty polityczne i wykorzystują swoje powiązanie. I niestety, ja Tadeusza Rydzyka traktuję nie jak duchownego, tylko jak biznesmena. Bo to jest człowiek, który jest bardzo zdolnym biznesmenem, bardzo umiejętnie wykorzystuje swoje wpływy polityczne i robi to świetnie. Dostaje pieniądze z budżetu, pieniędzy publicznych.
Żeby skończyć temat tych dwóch luksusowych Volkswagenów, to pan wie, że to w 2003 roku było.
W 2016 roku wyszła.
Wyszła, ale samochody dostał w 2003 roku i to było zresztą wtedy opisywane w lokalnych mediach, także tamtejszych.
Ale to, znaczy,
nie
to
bo jest... pan napisał takie rzeczy tylko w państwie PiS, wtedy jeszcze państwa PiS nie było.
Ale ja sprawdzam inny, znaczy jakby to jest rzecz, o którą poprosiłem, żeby była sprawdzana w piątek, ale w kolejnym tygodniu, czyli w tym upływającym, ja złożyłem jeszcze jedno zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nie na kogo, tylko w sprawie. W sprawie takiej, żeby dobrze sprawdzić to, jak wyglądała procedura dofinansowania projektów geotermalnych Ojca Rydzyka i Fundacji Lux Veritatis. Bo ja uważam, że to jest naprawdę skandalem, ale nie rzucam oskarżeń, tylko uważam, że jeżeli jest tak, że decyzję podejmuje prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który, jak wynika z oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego, Jarosław Kaczyński jest mu winny 25 tysięcy, a powołał go na to stanowisko Jan Szyszko, jeden z ulubieńców ojca Rydzyka wprost. I ojciec Jan Szyszko decyduje o przekazaniu chyba 13 milionów, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska o kolejnych milionach. To tam jakby widać wyraźnie, że tam są jakieś bardzo silne powiązania polityczne i lekką ręką państwo daje z naszych publicznych pieniędzy, dofinansowuje konkretny projekt biznesowy. Ja myślę, że gdyby pan Adamek miał bardzo ciekawy projekt biznesowy, który jest nawet dobry z punktu widzenia i tej okolicy tutaj Leszna, i ekologii i tak dalej, na wiercenie wód geotermalnych, to mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że nie dostałby 13 baniek od Ministerstwa Środowiska.
Ja się rozmarzyłem, jak zaczął pan mówić, że ja mam dobry pomysł biznesowy, bo ja do biznesu jestem
słaby. Ale proszę sobie... Warto, żeby
ale
sprawdzić,
ja
tak?
Się zastanawiam, to jest wasz nowy pomysł na poprawienie sobie sondaży, antyklerykalizm i walenie w ojca Rydzyka?
To nie jest żaden antyklerykalizm. To ja uważam, że jakby bądźmy równi wobec prawa. To akurat ten pomysł, który ja zgłosiłem...
Nie, ja pytam w kontekście tej sytuacji, tej szereg... beznadziejnie słabej opozycji, która przegrywa we wszystkich sondażach PiS-owi. Cały czas rośnie, nic nie pomaga, cokolwiek powiecie, stawia antyklerykalizm, trzeba odkurzyć.
To jest zupełnie inaczej. Znaczy, to jest tak, że ja... prowadzę cały czas, staram się konsekwentnie prowadzić różne inicjatywy. Zdarzyło się tak, że jedną z moich inicjatyw, czyli jakby takie czysto obywatelskie próba sprawdzenia tego, czy nie doszło do złamania prawa, jeśli chodzi o przekazywanie środków na Fundację Lux Veritatis, akurat tak wyszło, że internety polubiły po prostu. To strasznie mocno zaczęło chodzić w Facebooku. Dużo lepiej niż to, co zrobiłem w poniedziałek. A w poniedziałek zapytałem w trybie dostępu do informacji publicznej Polską Fundację Narodową, co zrobili od października do stycznia, od października 2017 roku do stycznia, w sprawie, jako Polska Fundacja Narodowa, która ma 100 milionów do wykorzystania budżetu, w sprawie walki z absolutnie krzywdzącym i szkalującym pojęciem polskiej obozy śmierci. I co oni zrobili, odkłamując historię, co oni zrobili w promocji prawdy historycznej, co oni zrobili w tej sprawie, o której teraz jest tak bardzo głośno. To się mniej przebiło w internecie, ale to jest jakby szereg inicjatyw, które ja cały czas prowadzę.
Akurat w temacie polskich obozów śmierci mówi się, że jakby nie było w ogóle teraz tej ustawy, to by nie było tematu polskich obozów śmierci.
Ja uważam, że trzeba być absolutnie mistrzem świata. I gratuluję panu ministrowi Jakiemu. Do tej pory pojęcie krzywdzące, szkalujące, z którym należy bezwzględnie walczyć, polskie obozy śmierci pojawiało się w przestrzeni publicznej około 500 razy rocznie. Na to reagowały ambasady i była z tym walka, skuteczna czy nieskuteczna, inna sprawa. Natomiast po tej ustawie i po tym, jak minister Jaki zaczął na Twitterze używać Polish Death Camps hasztagu, ten hashtag pojawił się w 20 milionów razy.
A ja gadam,
wyrobił normę 20 tysięcy razy.
Gdyby Adam Szłapka był ministrem sprawiedliwości, to jakby to rozwiązał? Wymyślałby ustawę na to, czy nie?
Gdyby Adam Szłapka był ministrem sprawiedliwości, to wykorzystałby albo Polską Fundację Narodową, albo spróbował wspólnie z Izraelem wykorzystać bardzo dobrą instytucję, która w Polsce funkcjonuje, czyli Muzeum Auschwitz. Dofinansował, specjalną komórkę powołał do tego, żeby tam była grupa prawników, która jeżeli tylko się pojawi, na przykład w takim New York Timesie, hasło Polish Death Camps, to żeby ta instytucja miała środki na to, żeby wynająć w Nowym Jorku najlepszą tam kancelarię prawniczą, dać im naprawdę, zapłacić im duże pieniądze i doprowadzić do tego, żeby oni w imieniu pamięci ofiar i w imieniu państwa polskiego pozwali w gruncie prawa amerykańskiego.
Zakazu ustawowego by pan nie wprowadzał?
Też tak, ta ustawa jest, ona jest przede wszystkim obliczona na użytek wewnętrzny, to musimy sobie wszyscy z tego zdać sprawę. W Polsce nie ma wariata, który by powiedział o polskich obozach śmierci, bo po prostu nie będzie istniał.
Oj, było, Paweł.
No to, ale wariaci, a wariaci, znaczy są spaleni, po prostu nie istnieją. No, trzeba być idiotą, skończonym idiotą niedouczonym, żeby używać takich określeń. Ale tego typu określenia pojawiają się na zewnątrz i ta ustawa będzie kompletnie nieskuteczna. A ona jest po prostu źle skonstruowana, no skuciła nas, trzeba być naprawdę wybitnym myślicielem dyplomatycznym, żeby w temacie II wojny światowej skłócić jednocześnie się i z Niemcami, i z Izraelem. No to trzeba naprawdę wyjątkowej akrobacji. No, ja bym powiedział tak, trzeba być tukiem po prostu.
I jeszcze zapytam, jak się panu żyje pod władzą kobiet w Nowoczesnej?
Ja dalej robię to, co robiłem. Jestem sekretarzem generalnym, zajmuję się budową struktur.
A pan był w tej strukturze, która w tym spisku w sprawie obalenia Petru?
Nie, ja bym nie powiedział, że to był spisek. No, każda partia ma swoje procedury. Delegaci zagłosowali. Ja uważam, że Ryszard Petru zbudował Nowoczesną. Uważam, że to jest bardzo duże osiągnięcie i ma swoją rolę i w opozycji, i w Nowoczesnej.
Ja uważam,
że powinien pracować nad planem gospodarczym dla Polski, z ekonomistami.
Trzymam
za niego. Przepraszam bardzo, około rok temu, nawet niecały rok temu, rozmawialiśmy o tym, że tylko Nowoczesna ma alternatywę wobec programu Rodzina 500+. Aktywna rodzina, moim zdaniem, jest dużo lepiej skonstruowanym projektem na każde dziecko i promuje aktywność zawodową, a nie bierność zawodową.
A ten projekt już lekko kurzem chyba przysypany, bo jakoś nie słychać o nim w ogóle.
Nie, teraz ostatnio było słychać, bo jeden z naszych posłów powiedział, że go wprowadzimy i znowu rozpoczęła się na ten temat dyskusja. I dobrze, jak będziemy uczestniczyć we władzy, z czego Polsce życzę, to będziemy ten projekt próbować faktycznie forsować. No teraz, tak jak pan powiedział, no jakby opozycja popełnia takie błędy, że sama sobie szkodzi, ale no, nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Musimy się w końcu ogarnąć.
To jest dobre wytłumaczenie. A jeszcze na koniec o wypowiedź samorządową chcę zapytać, bo to już jest ten rok. I w Lesznie Nowoczesna wystartuje.
Znaczy, jesteśmy gotowi do startu, jesteśmy też gotowi do rozmów.
Jesteście gotowi?
Ja w tym tygodniu razem z Witoldem Zembaczyńskim rozpoczynam negocjacje koalicyjne, jeśli chodzi o wybory do sejmiku na poziomie ogólnopolskim. I uważamy, że silny blok opozycyjny na wybory do sejmiku jest ważną rzeczą.
Okay.
Jeśli chodzi o Leszno, mamy kandydatów Nowoczesnej i szczególnie do Rady Miasta.
Wystawicie własną listę?
Jesteśmy na to gotowi, ale jesteśmy też gotowi do rozmów.
Z kim?
Ze wszystkimi, którzy mają takie poczucie, że...
Mniej więcej z kim?
Myślę, że Platforma, myślę, że KOD, myślę, że wszystkie organizacje społeczne.
Weźmiecie KODowców na swoją listę?
Zapraszamy wszystkich, którzy czują się...
A oni jakoś z wami rozmawiają?
My jesteśmy w bardzo dobrym kontakcie. KOD w Lesznie jest bardzo aktywny. Bardzo dobrze się pracuje z przewodniczącą KODu w Lesznie, także myślę, że jest to dobra współpraca.
A kto będzie kandydatem waszym na prezydenta?
Nie chcę zdradzać jeszcze.
Ale będzie, czy nie będzie?
Myślę, że... Znaczy, będzie, ale będziemy też skorzy do tego, żeby porozmawiać, czy najlepiej wystawić jednego wspólnego kandydata.
Ale z kim wspólnego?
No to z tymi, co wymieniłem.
Z KODem?
Na przykład.
Szefowa KODu na prezydenta?
Myślę, że nie jest to wykluczone. Ale myślę, że Platforma ma też swoich kandydatów. Myślę, że też przecież PL18 jest organizacją samorządową, a nie partii. No też jest przecież dobre do rozmowy.
A rozmawiacie z PL18? Z Łukaszem Borowiakiem?
Mam kontakt, oczywiście.
Jak przygotowywaliśmy poprawki
dla budżetu, to mieliśmy kontakt dobry, ale o wyborach samorządowych jeszcze nie rozmawialiśmy.
A kiedy zaczniecie rozmawiać poważnie?
No myślę, że luty jest takim dobrym miesiącem.
No to już jest luty.
No to dopiero się zaczął lut.
Pan Adam Szłapka, poseł Nowoczesnej, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.